Cześć i czołem, siatkarscy kibice i kibicki. To jest program Siatkarskie Ligi. Ja nazywam się Ola Rajewska i zapraszam Was bardzo serdecznie do spędzenia z nami teraz czasu. Z nami mówię, bo może jestem teraz sama w studiu, ale na pewno sama tak w zupełności w nim nie będę, bo będziemy łączyli się z fantastycznymi gośćmi, a już za chwilę połączymy się także z Krzyśkiem Ignaczakiem, który będzie przez cały program razem ze mną. Ale o czym będzie dziś w programie? Oczywiście o naszych wspaniałych siatkarkach, które dzielnie walczyły na Mistrzostwach Świata. Niestety nie udało awansować się do półfinału, ale ćwierćfinał z Serbkami i emocje, które Polki nam zagwarantowały w tym meczu, były niesamowite. Za to dziękujemy. Z dziewczynami także dziś będziemy rozmawiali, ale to nie wszystko w programie. Będzie także oczywiście o siatkarskich ligach. Porozmawiamy o tym, co działo się w trzeciej kolejce plus ligi. Zajrzymy także troszeczkę niżej, troszeczkę szczebel niżej, czyli sprawdzimy, co słychać w Tauron pierwszej lidze. No będzie się działo. Ach, i będziemy także za granicą, tak więc proszę wygodnie rozsiąść się w fotelu albo gdziekolwiek tam jesteście i zapraszam na najbliższą godzinę z siatkarskimi ligami, z siatkówką. I teraz pytanie, czy my się, Krzysztofie, słyszymy? Halo, halo, dobry wieczór, Krzysztof Ignaczak.
Doskonale się słyszymy, witam Was bardzo serdecznie, dobry wieczór, ja już się wygodnie rozsiadłem w fotelu, tak jak Ola powiedziała, ale tym razem będę z Wami trochę online'owo, będziemy się łączyć i będziemy oczywiście analizować i rozmawiać sobie, bo mamy bardzo ciekawych gości, a właściwie gościówy, jakbym tak sobie powiedział troszeczkę kolokwialnie, stwierdzając gościówy z prawdziwego zdarzenia, co pokazały naprawdę moc.
Tak, będziemy zaraz rozmawiali o tym meczu, w ogóle o całych mistrzostwach. Mam nadzieję, że dziewczyny także podzielą się z nami emocjami, ale Krzysztof, ty wiesz, co ja muszę jeszcze teraz zrobić. Bardzo serdecznie zachęcić wszystkich naszych widzów do tego, żeby zostawili łapki w górze tutaj na YouTubie. Przede wszystkim, żebyście nas zasubskrybowali tak, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w siatkarskich ligach. No i bądźcie z nami oczywiście na Instagramie, na Twitterze, wszędzie tam jesteśmy. Działamy prężnie, więc liczymy na Was. No i liczymy na Was także dzisiaj na czacie, bo oprócz tego, że my będziemy zadawali pytania, to bardzo chętnie także przeczytalibyśmy pytania od Was. No dobrze, Krzysztofie, to co? Zaczynamy. Zaczynamy. Pierwsza część programu.
Jesteśmy gotowi. Idźmy od razu do gwoździ. Idźmy od razu do gwoździ, czyli takich siatkarskich mocnych zbić. Olu, będzie się działo. Mam nadzieję, że dzisiaj się będzie działo bardzo dużo i bardzo ciekawie.
Tak jest. No to zaczynamy. Część pierwsza programu przed nami. Zapraszamy. O tym się mówi, czyli myślę, że wciąż gdzieś mówi się o Mistrzostwach Świata, bo tak jak już z Krzysztofem wspomnieliśmy, nasze panie dały czadu i spoglądam na czata, tutaj widzę, że wielcy fani Zuzi Góreckiej nam się zlecieli i faktycznie wielkie brawa dla Zuzy, ale i dla wszystkich dziewczyn, dla całej tej drużyny. Krzysztof, zanim połączymy się z dziewczynami, to ja podpytam ciebie o wrażenia po tym meczu. Ja obgryzłam wszystkie paznokcie, wyrwałam prawie wszystkie włosy z głowy. To był niesamowity mecz, który zakończył się w tiebreaku. Zastanawiam się, czego zabrakło, bo to jest takie spotkanie, w którym jakby na koniec przychodzi mi tylko taka myśl, że zabrakło chyba po prostu nieco szczęścia.
Tak, może szczęścia, może tego czegoś, nie wiem czego. Zapytamy pewnie dziewczyny, bo ja jestem sam ciekaw, jak one oceniają, kiedy ten kurz i te emocje już troszeczkę opadają, jak one oceniają to spotkanie, bo przecież słuchaliśmy wywiadów pomeczowych, gdzie dziewczyny się wypowiadały, to mam takie fajne dwa pytania tutaj do naszej rozmówczyni, z którą się będziemy łączyli, do Zuzy. Świetnie się oglądało. No ja myślę, że każdy z nas dzisiaj powie, że jest dumny z tej drużyny. Z drużyny przez duże D i trzeba tutaj sobie zaznaczyć, że nikt z nas chyba się nie spodziewał, że zbudują w tak krótkim czasie tak wspaniały kolektyw, którym będziemy się tak fascynować, tak emocjonować i że z zespołami, które dzisiaj stanowią ten top, przecież że mówimy tutaj o Serbkach, które są obrończyniami tytułu Mistrzyń
I które będą
Świata.
grały w finale, prawda? No bo to już
Aktualnie już
wiemy.
wiemy, że pokonały Amerykanki w dosyć łatwy sposób, pokonując jej, udowadniając swoją wyższość, więc grały jak równy z równym i tak na dobrą sprawę faktycznie zabrakło, no nie wiem, ciupinkę o to, żeby się pokusić o wyeliminowanie tak fantastycznego rywala. Same Serbki podkreślały znakomitą grę Magdy Stysiak, ale każda z dziewczyn indywidualnie, myślę, też zasłużyła na wyróżnienie, ale ja bym podkreślił całość tego kolektywu. To, że przez te mistrzostwa patrzyło się z takim fajnym spojrzeniem na to, że buduje się nam jakaś fajna drużyna, mają świetną atmosferę dziewczyny, jeden cel i wiedzą, jak go realizować. A że to jest drużyna młoda, to mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli z nich pociechę.
No dobrze, no to łączymy się z jedną z bohaterek tych pięknych emocji, które mogliśmy przeżywać w ostatnim czasie. Mam sygnał, że jest już na linii z nami Zuzia Górecka. Halo, halo, dobry wieczór. Czy słyszymy się dobrze i widzimy?
Dobry wieczór, słyszymy i widzimy.
Cześć Zuziu, bardzo dziękujemy, że jesteś z nami
Cześć.
i ja zacznę od razu od emocji, bo spoglądam na czat i widzę, że niektórych kibiców dalej emocje trzymają. A jak to jest u ciebie? Czy to już wszystko opadło, czy gdzieś wciąż ten ćwierćfinał jest żywy i te emocje po Mistrzostwach Świata?
W ogóle zacznę od tego, że dziękuję bardzo za zaproszenie. Mega mi miło, że mogę tutaj z wami porozmawiać. Czy kurz opadł, czy emocje opadły? No nie wiem. Wydaje mi się, że to jeszcze troszkę potrwa, zanim wrócimy do takiej rzeczywistości. No ciężko się pozbierać na pewno tak mentalnie po tym meczu, bo widzieliśmy wszyscy, że zabrakło naprawdę niewiele. I też tak patrzyłam sobie już później na chłodno, na te statystyki. To tak naprawdę w każdym elemencie byłyśmy lepsze albo po prostu grałyśmy na tym samym poziomie. Tylko jedna rzecz. To błędy. Po prostu więcej błędów zrobiłyśmy i możliwe, że to właśnie przez te błędy przegrałyśmy, ale to nic, jakby nie zwieszamy na pewno głów i wrócimy za rok na pewno silniejsze i wszystko jest jeszcze przed nami.
No i zdecydowanie tak. Ja myślę, że wygrałyście także tymi mistrzostwami wielu nowych kibiców. Może wygrałyście i zyskałyście, bo zainteresowanie wokół was znów się pojawiło, było ogromne, więc myślę, że wielka rzesza kibiców znów będzie zasiadała także przed telewizorami i na trybunach, żeby oglądać już nie tylko panów, ale także nasze panie. A teraz ja na chwilę zamilknę i oddam głos Krzysztofowi, bo wiem, że ma wiele pytań do ciebie. Zuziu, Krzysztof, proszę.
Cześć, wielkie
Słucham cię,
gratulacje,
Krzysiu.
świetnie się was
Cześć.
oglądało. Słuchaj, zyskały się, tak jak tutaj Ola mówi, pewnie rzesze fanów, nie tylko waszej urody, ale przede wszystkim sportowych umiejętności, to, że stworzyłyście kolektyw. Ty, Zuzia, powiedziałaś w jednym wywiadzie, chyba do jednej z takich telewizji, że nie pamiętasz tego meczu i nie wiesz, co masz powiedzieć. Czy te emocje już na tyle opadły, że przypomniałaś sobie ten mecz, czy jeszcze musisz go odtworzyć sobie jeszcze raz, że tak powiem, w telewizji?
Szczerze, chyba nie chcę oglądać powtórki tego meczu, bo jak sobie przypomnę te ostatnie
Okej.
akcje tego tiebreaka, to aż mi jeszcze telepie w środku, bo no po prostu to było wszystko jeden punkt, dwa punkty i to my mogliśmy grać wczoraj ten półfinał. No ale czasu nie cofniemy. Może to jeszcze było dla nas za wcześnie, żeby po takim czasie od razu walczyć o medale. Oczywiście apetyt rósł w miarę jedzenia i no i po prostu chciałyśmy dostać się do tego półfinału i każda z nas gdzieś tam z tyłu głowy już miała taki ten cel, że, no, że będziemy walczyć. No niestety, no nie udało się, ale tak jak powiedziałam, to jesteśmy dalej młodą drużyną, która będzie się rozwijać i ja wiem, że my będziemy jeszcze lepsze i mocniejsze, Dlatego tutaj nie ma jakiegoś płaczu wielkiego. Oczywiście po meczu był wielki żal i smutek, ale też to takie, wydaje mi się, że pomieszane było z tymi emocjami, że to jest już koniec, że musimy już się rozjechać, bo stworzyliśmy taką ekipę, że aż szkoda po prostu było opuszczać tą super, tą atmosferę i tych ludzi wszystkich. No naprawdę. Myślę, że tej kadrze brakowało czegoś takiego, to co stworzyłyśmy przede wszystkim same i takiej tej świeżości.
To wszystko
No właśnie,
przełożyło się
wracam.
na parkiet i na rezultaty. Mów, Krzysztof, miałam się nie wtrącać, przepraszam,
Tak,
mów,
tak.
mów.
Nie, możesz się wtrącać jak najbardziej, tutaj zadawaj pytania, bo ja słuchając i ciągnąc dalej jakby ten wątek tego wywiadu, ty powiedziałaś, Zuzia, że tam jeszcze kilka miesięcy temu nie byłybyście w stanie do tak zwanego wielkiego powrotu. Ja ten wielki powrót to jest ten czwarty set 19-23, gdzie ta nadzieja no, umiera ostatnia, ale ten powrót zrobiłyście w wielkim stylu. Dałyście nam jeszcze tą szansę oglądania tego piątego spotkania, ale tak jak mówisz, no co się takiego wydarzyło w przeciągu tych kilku miesięcy, gdzie przeszłyście taką metamorfozę i faktycznie mogłyście i potrafiłyście wrócić no, do tak wielkiej gry i do tak wspaniałej gry w tak zwanej końcówce, gdzie do tej pory końcówki nie były waszą mocną stroną.
Tak jest, nie były naszą mocną stroną, a teraz wyszliśmy na boisko i mówimy, że my lubimy grać w tiebreaki, że jesteśmy mocne w tych tiebreakach. Więc to naprawdę wszystko się pozmieniało. A co się stało? Myślę, że chyba nasze podejście do tego wszystkiego i na pewno chciałyśmy w końcu zrobić coś, żeby nie tylko ta męska siatkówka była na językach, ale też i ta nasza żeńska, bo tego jest mało i oczywiście jak jest sukces, to się dużo o tym mówi, ale też myślę, że przede wszystkim sobie chciałyśmy udowodnić, że to, co robimy, to nie jest, to nie idzie na marne. Że ta ciężka praca, tak naprawdę ten, kto to przeżył, kto był w środku, kto jest, to wie, z czym to się wszystko je i jakie to jest wielkie poświęcenie. Dlatego cieszę się, że przyszłyśmy z tej pierwszej grupy, kolejną grupę i udało się zagrać ten świetny ćwierćfinał, bo myślę, że ten ćwierćfinał, mimo że był przegrany, można nazwać, że to też jest duży sukces, bo tak jak już mówiliśmy, parę miesięcy temu to było niemożliwe, żebyśmy tak zagrały z tak mocnym zespołem, jakim jest Serbia, a już nie mówię wyciągnąć czwartego seta 23-19, 17, już nie pamiętam ile tam było. No to jest naprawdę coś niesamowitego i ja się serce raduje, jak ta drużyna poszła do przodu i jak idzie do przodu.
I za to, Zuzia,
Zuzia,
dziękujemy.
Ja tak...
A widzisz, a ja... Poczekaj, Krzysiek, no jedno daj mi chociaż. No już jedno i potem znów odpuszczam. Wiesz co, chciałam się zapytać o słowa trenera Lavariniego, bo tuż po meczu, udzielając wywiadu, trener powiedział, że nie zajrzy do was do szatni, że to jest wasz czas i że jakby odpuszcza. Dnia następnego mieliście mieć odprawę i mówił, że na pewno wtedy będzie miał czas, żeby jakoś się z wami po tym sezonie... pożegnać, oczywiście mówię tylko w kontekście podsumowania tego sezonu. Co usłyszałyście od trenera Lavariniego i czy w ogóle był sens coś mówić?
Myślę, że zawsze jest sens i szczególnie po takim turnieju, jaki zagrałyśmy i w sumie nie tylko tym turnieju, bo my byłyśmy ze sobą od maja, to jest prawie 6 miesięcy spędzonego czasu ze sobą. Trener nam bardzo podziękował i powiedział też, że jest szczęściarzem, że może prowadzić tą drużynę. No, myślę, że wszystkim się wtedy łza wokół zakręciła i no, jak trener skończył rozmowę, my po prostu siedziałyśmy i tak się patrzyłyśmy na siebie, co my już mamy iść? My już mamy wychodzić? Do domu jedziemy? Nie, my chcemy tu zostać, dalej grać. Więc no, świetnie, naprawdę atmosfera była świetna i liczę na to. Ja to wiem, że tą atmosferę przywieziemy za rok znowu.
Dawaj, Krzysztof.
Ja tak, Zuza, bo Zuza poruszyła bardzo fajny wątek tych emocji, które towarzyszą i tego, że faktycznie po raz pierwszy chyba miałyście okazję zagrać przy pełnej publiczności. Tak jak powiedziałaś, trochę pozazdrościłyście, ale mam nadzieję, że w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu chłopakom tego, że taka publika przychodzi ich dopingować, wy miałyście teraz możliwość no, grania przy pełnej hali. Zuza, ja widziałem, że ty podczas hymnu zamknęłaś oczy. Chciałaś się napawać tą atmosferą właśnie tego
Ale mnie
dopingu, tego
bacznie obserwowałeś.
Właśnie, bo wszystkie dziewczyny widziałem, jak tam niektóre stały, właśnie łaknęły tej atmosfery, a ty zamknęłaś właśnie w pewnym momencie oczy. I to jest pytanie moje, brzmi właśnie, co to było? Ta chęć zaczerpnięcia tej energii od tych śpiewających ludzi, i jakie to jest dobre
Chłonęłaś
uczucie, może
chyba
nawet.
po prostu.
Ja to wszystko chłonęłam i tak trochę też nie dowierzałam, co tu się dzieje, ile tych ludzi tu przyszło specjalnie dla nas, żeby nas wspierać. Taka wielka czerwona ściana po prostu, która stała za nami. No, to niesamowite uczucie, to jest nie do opisania, naprawdę. I taka po prostu duma i z siebie, że ja mogę być częścią tej drużyny i że ten hymn śpiewamy wszyscy razem. 10 tysięcy ludzi przyszło, żeby nam po prostu pomóc. No, to dla mnie jest nie do opisania, naprawdę. I też byłam bardzo, bardzo wzruszona i no nie wiem, co więcej powiedzieć, bo zaraz znowu się popłaczę.
Płacz, jeżeli chcesz, te emocje są piękne. My bardzo dziękujemy za wszystkie emocje, których nam dostarczyłyście. Zresztą, Zuzia, jak zerkniesz na czat, tutaj te podziękowania i gratulacje płyną, bo naprawdę wykonałyście kawał fantastycznej roboty. Raz jeszcze ja w swoim imieniu, Krzysiek pewnie też, bardzo, bardzo wam dziękujemy za te wspaniałe emocje podczas
My
Mistrzostw
też
Świata i bardzo ci
dziękujemy
dziękujemy, że byłaś z
i
nami. Mam
dalej
nadzieję.
trzymajcie kciuki.
Aż
Zuzia,
oczywiście, ja
odpoczywaj
już dziś
krótko.
zaczynam.
Tak, Zuzia, odpoczywaj krótko, intensywnie, bo
Dzięki.
za chwilę się widzimy na ligowych parkietach, gdzie będziemy wam kibicować.
Tak jest, tak więc chciałam
tak
powiedzieć,
jest, już wracamy.
pozostańmy w taczu. Zuzanna Górecka, bardzo ci, Zuziu, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof, to ja teraz pozwolę sobie, już jak zostaliśmy sam na sam, to kilka słów faktycznie o tym meczu w kontekście takich statystyk, bo Zuzia powiedziała o tym, że były bardzo blisko Serbek. Ten mecz był wyrównany i gdzieś, jeżeli upatrywać tego elementu, jakby w którym były faktycznie Polki słabsze, no to są te błędy własne. Czy ty się z tym zgodzisz? Czy miałeś jakąś swoją inną obserwację? Czy w ogóle dorzucisz oprócz tego mojego braku szczęścia też jakieś doświadczenie? Zespół o wiele bardziej doświadczony. My wciąż powtarzamy, że Polki się budują.
Powiem ci tak, faktycznie może nie to tak do końca te błędy własne. Oczywiście ta liczba błędów własnych jest przeważająca w tym momencie po stronie polskiej, tak? Czyli 34 błędy własne, ale wydaje mi się, że tutaj bardziej chyba chodzi o te niewykorzystane sytuacje w kontratakach, które mieliśmy. Trochę, jeżeli mamy się do czegoś faktycznie gdzieś tam czepiać, chociaż absolutnie nie chcielibyśmy, to tutaj myślę, że do skuteczności naszych środkowych, które no, miały tą skuteczność zupełnie inną, jakby przyzwyczaiły nas podczas tego turnieju, że ta skuteczność jest wyższa, zdecydowanie lepsza, a tutaj jednak można byłoby pokusić się o to, żeby te dwa, trzy ataki więcej skończone na środku blokowo, znaczy blokowaliśmy fajnie, więc tutaj nie było problemu. 14 do 11 wygraliśmy tą rywalizację z Serbkami. No i oczywiście fenomenalna rywalizacja naszych atakujących, tak? Naszych atakujących w sumie Magdaleny Stysiak tam z atakującą serbską. Także tutaj naprawdę powiem szczerze, że byłem w pewnym momencie, tak mówię, tego tiebreaka to będą grały pomiędzy sobą dziewczyny. No, Magda najlepsza punktująca w naszym zespole, 241 punktów, ale Boskowicz no, nie pozostawała tutaj dłużna, też robiła swoje, więc świetnie się oglądało tą grę. Potrafiliśmy ją zatrzymać w kilku elementach, potrafiliśmy ją zniwelować jej pole rażenia, że tak powiem, bo nas, naprawdę to jest zawodniczka niesamowita, co pokazała zresztą przeciwko Amerykankom, grając zdecydowanie skuteczniej, chociaż tam wielu się zastanawiało, czy ona wytrzyma takie obciążenia. Ja jestem dumny z dziewczyny, ja jestem dumny, bo faktycznie zabrakło tak na dobrą sprawę na dystansie bardzo niewiele. To są tylko i wyłącznie dwie piłki, tiebreak jest loterią. Kto wie, jakby się potoczyło, jakbyśmy dzisiaj rozegrali to spotkanie, to byłby może tiebreak na naszą stronę. W siatkówce tak naprawdę tiebreaki to jest no, ta szybka śmierć. Tutaj nie jesteśmy w stanie zbyt wiele przewidzieć. Jeden, dwa błędy mogą cię wyeliminować i przegrywasz, ale dziewczyny po prostu wiem, że dały z siebie wszystko, mogą spokojnie stanąć, popatrzeć w lustro i powiedzieć: kurczę, dziewczyny, zrobiłyśmy naprawdę to, co w naszej mocy, i postraszyłyśmy naprawdę zespół, który w pewnym momencie stał i po drugiej stronie przecierał oczy i patrzył, no kto tam stoi i co to za dziewczyny, tak grają w siatkówkę.
To prawda. Wyświetliły nam się tutaj także statystyki związane z Joasią Wołosz, bo jeżeli chodzi właśnie o nasz zespół, to tutaj możemy wymieniać i wymieniać i dokładać kolejne fantastyczne zawodniczki, które dorzucały tę swoją cegiełkę, właściwie dokładały do budowania tej fantastycznej reprezentacji, którą mogliśmy oglądać podczas Mistrzostw Świata. I skoro o Joannie Wołosz mówimy, to powiedzmy jej także dobry wieczór, Joasiu. Widzę, że jesteś, czy się słyszymy i czy się widzimy, potwierdź mi proszę.
Dobry wieczór, tak, widzimy się i słyszymy.
Asiu, rozmawialiśmy przed chwilą z Zuzią Górecką i tak się jej podpytywałam właśnie, czy te emocje opadły, bo to niby wtorek, dzisiaj mamy czwartek, upłynęły dwa dni, ale ten mecz dostarczył nam, kibicom, takich emocji, że hej, więc nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co czują zawodniczki. Jak ty się czujesz? Czy te emocje już opadły?
Nie. Emocje jeszcze nie opadły, jeszcze dołożyłam sobie do tego, że skończyłam oglądać ten nasz mecz. Troszeczkę serce boli i szkoda, na pewno szkoda, bo miałyśmy ogromną okazję pokonać Serbki. Nie wiem, czy jeszcze w ogóle na chłodno coś można powiedzieć, czy w ogóle jestem chłodna, natomiast na pewno duma mnie rozrywa. Naprawdę zrobiłyśmy kawał dobrej roboty. I wydaje mi się, że te mistrzostwa na pewno muszą być tym takim dobrym początkiem tego, co będzie czekało nas w przyszłości.
No i my z pewnością nie możemy się tego doczekać. Asiu, skoro powiedziałaś, że oglądałaś ten mecz jeszcze raz, czy jest coś takiego, bo my z Krzyśkiem tutaj gdybaliśmy przed chwilą, że no a może coś by było inaczej, gdyby to było tego dnia i może to inaczej by się wszystko ułożyło w tym tiebreaku. Jest coś takiego, jak oglądasz ten mecz, że a coś zrobiłabym inaczej? Coś mogłyśmy zrobić inaczej?
Wiadomo, że zawsze jakby po fakcie człowiek może inne decyzje podjął, ale i tak wydaje mi się, że chwała nam, że ten czwarty set to było was dla Serbek. Wydaje mi się, że one też były głową w szatni, że już w tym meczu jest wygrany 3-0, 3-1, a potrafią wypełnić w tym meczu. To jest jeszcze jakby oddzielna historia. Prowadziły się dwoma punktami żadnej wycieczki, na przykład może gdyby ten pierwszy atak Klaudii Alagierskiej wszedł, był no, rewelacyjny ten atak, był minimalny out, pół punkt, tak będzie. Początek jakby nowej, fajnej historii dla nas.
Asiu, nie wiem, to może nasi widzowie mi podpowiedzą, czy wam też przerywa? Jeżeli tak, to Krzysiek, poproszę cię o jedno szybkie pytanko i będziemy próbowali te problemy techniczne naprawić, ale może teraz będziemy słyszeli się nieco lepiej.
Może niech Asia powie, czy teraz już jest dobrze. Asia, jest dobrze?
Tylko nie mam internetu takiego, jestem komórce, także sorki, to może umie coś przerywać.
Ale to spróbujemy. Krzysztof, jedno pytanie, żeby nie było, że jesteś poszkodowany, że myśmy sobie chwilę pogadały, a...
Nie, Asia, nie pytanie. To jest moja obserwacja i nie wiem, czy się z nią zgodzisz. Wielkie gratulacje dla ciebie i za postawę, bo uważam, że jako jedna z dziewczyn przeszłaś metamorfozę, ale takiego pozytywną metamorfozę. Jak widziałem Asię grającą na Lidze Narodów, to była Asia, która nie potrafiła być liderką, a tutaj widziałem Aśkę, która by się dała pokroić za dziewczyny. Twój body language był tak pozytywny, Aśka, że jestem w szoku i nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że ty sama przeszłaś taką zmianę, że jednak gdzieś brakowało tej wiary na samym początku u ciebie w tej Lidze Narodów, a już od po samego początku turnieju na Mistrzostwach Świata widziałem to, że masz jeden cel z dziewczynami, że będziesz tym takim sterem, żeglarzem i pokażesz im właściwą drogę. I za to dla ciebie wielkie brawa. Szapoba.
No na pewno, bo było widać, ja też to widziałam. Czułam przede wszystkim, że byłam trochę, na pewno byłam inna niż w trakcie tej Ligi Narodów. Myślę, że to było skutkiem tego, że przyjechałam taka styrana po klubowym sezonie i jakby musiałam sama siebie odnaleźć. Wracam po jakiejś tam jakiejś przerwie w kadrze, nowe dziewczyny, wszystko nowe, więc ja musiałam siebie odnaleźć. A na pewno jakby te wolne dało mi dużo, że tak odcięłam krechą wiele rzeczy. I już te przygotowania do Mistrzostw Świata zaczęłam totalnie z inną głową. No i fakt, mogę teraz powiedzieć, że naprawdę mogłabym się za dziewczyny pociąć. Wydaje mi się, że stworzyłyśmy wszystkie razem bardzo fajną atmosferę i fajną taką energię między nami. To połączenie takiej młodości z doświadczeniem naprawdę super i jedyne co, raczej no mogę powiedzieć, że chyba pierwszy raz mam po kadrze tak, że naprawdę będę za tymi dziewczynami tęskniła teraz przez ten klubowy sezon i fajnie będzie znowu zobaczyć się w Szczyrku czy gdziekolwiek w maju.
Asiu, i my też, myślę, kibice z niecierpliwością czekamy na wasz kolejny sezon. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byłaś dziś z nami, że się z nami połączyłaś. I oczywiście tak jest. Będziemy śledzić. To nie jest tak, że na długo się żegnamy. Tak jest, bo będziemy.
Zaczyna w jednym z najlepszych zespołów w Europie, jak nie najlepszym przecież. Zobaczymy, jakie są prognozy, bo zmiany były kadrowe w składzie Corneliano, więc tutaj będziemy bacznie obserwować Asiula i kibicować. Trzymamy kciuki.
Będziemy zaglądali także do Italii. Dzięki, Asiu, dobrego wieczoru ci życzymy.
Cześć.
Cześć.
Krzysztofie, drogi, a ja zabieram cię z powrotem już z mistrzowskich parkietów na parkiety plusligowe, bo już za chwilę podsumujemy sobie to, co działo się już do końca w trzeciej kolejce. Zapraszamy was na tę kolejną odsłonę naszego programu. O trzeciej kolejce mówiliśmy.
Zapomniałem o jednej rzeczy.
O czym zapomniałeś?
Taki toaścik mamy przygotowany na rzecz naszych kobiet i mam nadzieję, że teraz wejdzie ten znakomity dżingiel na cześć naszej reprezentacji, tak? Kwitując ostateczność.
Panowie, zdrowie pań! Za zdrowie pań!
Za zdrowie!
Szampana pijmy aż do dna,
panowie!
Za zdrowie pań!
Za zdrowie!
Jedyny to, który nie kajdę dwa.
Uwielbiam tak te wasze niespodzianki, tak. Wiesz co? Absolutnie okay, tak, dobrze, dokładamy się. Za zdrowie naszych pań, to były fantastyczne Mistrzostwa Świata w ich wykonaniu. Gratulujemy i stawiamy już tutaj kropkę i tak jak zapowiedziałam wcześniej, porozmawiamy sobie teraz o tym, co działo się na parkietach plusligowych. Co prawda o tej trzeciej kolejce już rozmawialiśmy trochę, ale teraz porozmawiamy już tak kompleksowo, bo ona się skończyła w zupełności i trzy mecze nam zostały do omówienia. Krzysztof, zaczniemy sobie od Stali Nysa ze Skrą Bełchatów. Ja myślę, że jak wstaliby się, powiem, że tak odcisnęli piętno na zespole wyżej notowanym, tutaj akurat ze Skrą Bełchatów, łatwo im się nie grało. I teraz się zastanawiam, zaimponowała ci Stal Nysa po raz kolejny, czy może Skra, że wróciła do gry?
Obydwa zespoły, bo Skra potrafiła się odbudować, wygrać kolejne trzy sety, spełniło się przysłowie staropolskie, siatkarskie, że kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2, natomiast na pewno widać tutaj sznyt Daniela Plińskiego i tego, że dobrze przygotowany jest zespół Nysy, tam jak stoi ta linia bloku Bentara, Zerba i Gierżot, to naprawdę zdobędą na pewno dużo punktów blokiem, ten element będzie jednym z groźniejszych, zresztą tak patrząc tutaj na statystyki, jak ten Nikolas nam pograł Co prawda może na środku nie najlepiej, bo tam nie 40%, ale 5 bloków już zanotował Argentyńczyk, więc widać, że tutaj jest silną stroną Nyskiego zespołu. Fenomenalny Bentara, który dobrze rozumie się na chwilę obecną ze swoim rozgrywającym i imponuje tutaj swoją skocznością, natomiast no to tyle akurat na temat może Nysy, bo jednak tutaj pszczółki ugryzły mocniej troszeczkę i chyba
na show skradł Mateusz Bieniek, tak jest, 24 punkty, szok.
Mateusz Bieniek blisko rekordu, swój rekord pobił, podejrzewam, że jeszcze nie jeden pobije i życzymy, bo znakomita dyspozycja naszego reprezentacyjnego środkowego, 5 bloków, moi drodzy, 17 punktów, 26 razy atakował, plus 2 zagrywką, czyli na plus 16 dla swojego zespołu, plus 16 na środkowego, to jest po prostu niesamowity wynik, ale jeszcze godne uwagi, myślę, tutaj jest kolejny chłop do MVP, którego można było równie dobrze wybrać jak Mateusza, taki Aleksander Atanasiewicz, plus 20 dla swojego zespołu, 75% skuteczność w ataku serbskiego bombardiera, to jest coś fenomenalnego przy 32 atakach. Nie wiem, chyba tutaj jednak pochwalę też Grzegorza Łomacza, bo patrząc przez pryzmat Mistrzostw Świata, gdzie no Serbowie można powiedzieć mają średniego rozgrywającego, to tutaj Grzesiu umiejętnie wprowadził Aleksa i Aleks naprawdę wchodzi świetnie w sezon ligowy, pokazuje, że stanowi ogromną, olbrzymią wartość dla Skry Bełchatowskiej, tak jak tutaj podkreślaliśmy, mówię 75%, 24 punkty, 2 punkty serwisem, co prawda blokiem nie dołożył, ale to też naprawdę fenomenalne cyferki wykręcił atakujący Skry Bełchatów.
Dobra, lecimy do kolejnego meczu, do Bielska, które Bielsko tak naprawdę pewnie już teraz bardziej o Zaksie myśli, albo już chce przestać myśleć o tym meczu, ponieważ czwarta kolejka została zainaugurowana. Tak, już się skończyło to spotkanie 3-0, Bielsko przegrało z Kędzierzynem, ale my wrócimy do meczu Bielska, tego z trzeciej kolejki z Radomiem. No i tu wygranego tak naprawdę. Jak ci się podobało to spotkanie?
Bardzo ciekawe spotkanie, takie bardzo wyrównane, mógłbym powiedzieć. Wcale nie było widać takiej jakiejś znaczącej różnicy pomiędzy tym, że to są drużyny Beniaminka i już takiego stałego bywalca ligowego, tutaj mam na myśli Czarnych Radom, z różnym skutkiem, z różnym szczęściem. Ja tutaj sobie wynotowałem takie osoby godne uwagi, to na pewno dobra postawa Damiana Szulca po stronie Radomian, tu jest 43 razy atakował, 56% w ataku, no 6 razy zablokowali, więc więcej zablokowali niżeli no tutaj koledzy z Bielska Białej, no ale MVP po drugiej stronie, czyli ten Amerykanic, bardzo fajna osobowość, bardzo fajny człowiek, myślę, że taka chyba jasna postać, która zgłasza akces do gry w reprezentacji USA po tych nieudanych Mistrzostwach Świata, czyli Jake Hans, MVP, tak jest, plus 17 dla zespołu, 43% w ataku, 18 punktów, 4 bloki, 3 razy zagrywkę, no potwór można powiedzieć, naprawdę ciekawie się ogląda tego zawodnika, nie wiem jakie dzisiaj statystyki wykręcił akurat przeciwko zespole z Kędzierzyna, oczywiście będziemy śledzić dalej i pewnie analizować w kolejnych naszych spotkaniach, ale no zasłużenie tutaj MVP, godna myślę też obserwacja, tutaj Dawid Woch jako środkowy na plus 8 dla swojego zespołu, to też fajny wynik, ten środkowy Dawid dobrze się prezentuje w tym sezonie, 67% w ataku, 2 punkty jeszcze dołożył blokiem, 6 ataków na 9 skończonych, także takie krótkie, szybkie statystyki, godne zauważenia postawy, tak jak wam powiedziałem, to są właśnie te osobowości. Myślę, że Zawalski Mateusz, który też fantastycznie rozpoczął na samym początku, później już było troszeczkę gorzej, ale też fajnie ogląda się tego chłopaka na środku, też myślę, że osoba godna uwagi, to jest no, nowa postać i będziemy tutaj się przyglądać, jak sobie radzi na tym wyższym poziomie.
Tak jest. Tak jak wspominaliśmy w poprzednich meczach, poprzednie mecze kończyły się tiebreakiem, tak tiebreaka na pewno nie było w meczu Trefla Gdańsk z Kuprum Lubin, tam Gdańsk wygrał do zera i znalazłam gdzieś wypowiedzi trenera Igora Jurcicia na siatka.org bodajże, który powiedział po meczu tak, ten mecz nie był aż tak bardzo intensywny, myślę, że bardzo dobrze graliśmy na zagrywce, a drużyna z Lubina miała problem z obroną, zostaliśmy skoncentrowani do końca i to był jak na razie nasz najlepszy mecz. Czy ty się zgodzisz z tymi słowami trenera Jurcicia, że to właśnie zagrywka zadecydowała w tym meczu o zwycięstwie Trefla?
Nie było jakiejś takiej znaczącej różnicy, pewnie trener
chociażby
ma inną
w asach,
analizę.
Bo w asach 10 do 8, więc tak też byłam.
Dokładnie, ale to chyba tutaj pan trener miał na myśli to, że odrzucili bardziej zawodników z Kuprum Lubin od siatki i było po prostu łatwiej i czytelniej rozgrywać. Ja tu bym podkreślił, myślę, że wartość przy kontuzji nieszczęśliwej tutaj Orczyka, no to i zerwaniu tych krzyżowych, gdzie życzymy tutaj bardzo szybkiego powrotu do zdrowia. No jak to mówią, umarł król, niech żyje król i Mikołaj Sawicki pokazał się ze świetnej strony, zanotował, no, dostał MVP, pierwszą nagrodę, 81% w ataku, 16 piłek dostał, 13 skończył, 3 bloki, do tego 3 punkty zagrywką, także na pewno fenomenalna grę tego chłopaka. Bartek Bołądź jako lider w ataku, 25 razy atakował, 16 biłek skończył, 64% w ataku, więc wydaje mi się, że jakby przeważającą siłę mieli w ataku. Patrząc na atak po negatywnym przyjęciu, mieli 70%. To jest to umiejętność jakby rozwiązania problemów, kiedy zespół przeciwny zagrywa. Tak samo w kontrataku, czyli po piłce obronionej, mieli 62%, więc to pokazuje, że zdecydowanie mieli lepsze cyferki aniżeli Kuprum, bo Kuprum miało 40%, jeżeli chodzi o negatywne przyjęcie, czyli tych rozwiązań było troszeczkę właściwych mniej i już 33%, jeżeli chodzi o skończone piłki w kontrataku. Pozostałe jakby wartości są bardzo zbliżone, więc tutaj bym upatrywał bardziej chyba różnicy w tym, że zdecydowanie jakby Trefl, no, rozegrał to spotkanie lepsze.
Analizując te mecze, wymieniasz zawodników, którzy robią różnicę na parkiecie i ci zawodnicy zazwyczaj doceniani są tytułem.
Ale jak wymieniać wszystkich, to prawdopodobnie musielibyśmy siedzieć tutaj do północy.
Nie, ale mówię, wiesz, takie gdzieś tam kluczowe postacie, powiedzmy, bo wiadomo, że wszystkich wymienić się nie da, chociaż wiem, że bardzo byś chciał, ale właśnie, wjechała nam już plansza z szóstką kolejki. No i tak się zastanawiam, jest też tutaj między innymi Mikołaj Sawicki, o którym mówiłeś, no Mateusz Bieniek czy Atanasijewicz właśnie, jest i libero Zawiercia, o którym dużo mówiliśmy także w poprzednich programach. Czy ty się z szóstką zgadzasz, czy kogoś byś tutaj podmienił?
Nie wiem, czy nie zamieniłbym Stevena Boye na Aleksandra, ale Aleksander faktycznie, może patrząc na jego cyferki, no zdecydowanie chyba się zgadzam z wyborem aktualnej szóstki. Podoba mi się ostatnio gra bardzo Fabiana Drzyzgi, który widać, że jest mocno zdeterminowany i pokazuje naprawdę fantastyczną siatkówkę, więc może tutaj na pozycji rozgrywającego bym jednak dał Fabiana. Co do pozostałych zawodników się zgadzam, Kuba Kochanowski w fenomenalnej formie, trzecie MVP, myślę, że tutaj o tych rankingach sobie jeszcze będziemy wspominać, ale no to jest naprawdę postać nietuzinkowa, cieszę się, że już jest w pełni zdrowia i że może pokazać pełen wachlarz swoich umiejętności, także jak najbardziej zgadzamy się chyba z całą szóstką tutaj kolejki.
Tak jest. No a skoro powiedziałeś o tych rankingach, to ja myślę, że możemy sobie do nich przejść, ponieważ mamy przygotowane, no, takie podsumowanie po trzech kolejkach, kto był liderem poszczególnych pozycji, no i kto jest królem MVP. To już Krzysiek nam zdradził, ale popatrzymy dokładnie, jak to wygląda. Zapraszamy Was na kolejny segment programu. Wyścig o miano najlepszego zagrywającego, atakującego, przyjmującego trwa w najlepsze. Zaraz popatrzymy dokładnie, jak to w tym momencie wygląda, jak to wygląda po trzech kolejkach. Nie będziemy wliczali tutaj tego meczu inaugurującego czwartą kolejkę, w którym Zaksa wygrała z Bielskiem. Ale zacznijmy sobie, no właśnie, od króla MVP. Kuba Kochanowski, kilka słów już powiedziałeś. W ogóle wiele słów w kontekście Kuby Kochanowskiego padało tutaj, bo wciąż mówimy, że on po prostu trzyma tą fantastyczną formę z Mistrzostw Świata. I oby jak najdłużej.
Tak, no można powiedzieć, król Jakub rządzi na razie niepodzielnie, ucieka w tych liczbach statuetek MVP. Oglądamy i jesteśmy fanami, myślę, talentu Kuby, oby jak najdłużej utrzymał tą dyspozycję, bo wiemy, że na pewno przyjdzie taki okres, w którym nasi reprezentanci, czy w ogóle zawodnicy, którzy występowali podczas Mistrzostw Świata, no muszą mieć ten spadek formy, bo to nie są maszyny. Natomiast no, Kuba wszedł w ten sezon takim mocnym impetem i pokazuje, jaką wartością dodaną potrafi być dla drużyny. Jest to zawodnik mega uniwersalny, to nie chodzi tylko i wyłącznie o tą ofensywną jego umiejętność grania na siatce, czy lewo, prawo i ataku, ale przede wszystkim o umiejętność czytania gry, no i dokładania elementu zagrywki. To jest taki środkowy, można powiedzieć, kompletny na dzień dzisiejszy. No i rzadko się zdarza, żeby środkowy był akurat trzykrotnie wybrany MVP, więc tym bardziej brawa tutaj dla Kuby.
Tak jest i czekamy na więcej i dalej, i oby ten spadek formy, o którym mówimy, gdzieś tam wszyscy go wieszczą, nadszedł jak najpóźniej, a najlepiej wcale, żeby był dla nas aż tak bardzo niezauważalny, chociaż jak się zdobywa 3 nagrody MVP na początek sezonu, to myślę, że będzie o to ciężko. Po Mistrzostwach Świata
ale
w gazie...
Depczą po piętach, bo tam Bartek Kwolek jest już na dwóch statuetkach, Łukasz Kaczmarek przecież też. Wiemy,
dokładnie,
że pierwsze
tak.
Dwa poszedł rozpędzić, także tam ta rywalizacja, mam nadzieję, że tutaj będzie nam przysparzała takich dodatkowych emocji i zobaczymy, może się będą zmieniać, kto będzie nosił tą i dzierżył koronę i berło.
Koronę króla, chociaż przyznasz, że Kubie do twarzy bardzo w tej koronie jest.
Skoro wspomniałeś... Do twarzy, można by powiedzieć gra o tron.
Dobrze, gra o tron, ale mówisz hasło Łukasz Kaczmarek. Łukasz Kaczmarek nie dość, że depcze po piętach tutaj, jeżeli chodzi o tytuł MVP, to także jest liderem na pozostałych pozycjach, chociażby najlepiej punktujący zawodnik. To Łukasz Kaczmarek. Ja myślę, że po dzisiejszym meczu tam dołożył trochę, bo tak jak mówię, to są oczywiście liczby podsumowujące trzecią kolejkę. Łukasz Kaczmarek na 10, jak w Tańcu z Gwiazdami widzę, faktycznie fantastycznie sobie radzi. No i jest także liderem wśród atakujących. 61 punktów zdobytych atakiem, ale też go gonią. Goni go Bartek Bołądź i właśnie Atanasijewicz, którzy mają kolejno 54 i 53 punkty. Tu będzie też zacięta walka, co?
No ja myślę, że tak, tutaj przede wszystkim pewnie w tych rankingach punktujących będziemy widzieli no tak zwane żądła wszystkich drużyn, czyli tych zawodników najbardziej ofensywnych, mniej widocznych, jeżeli chodzi o tą pracę organiczną, ja to tak nazywam, czyli wykonywanie elementu bloków, poświęcenia w obronie, przyjęcia zagrywki. No szkoda, że akurat tutaj w tych rankingach nie mamy obrony, mamy tylko i wyłącznie przyjęcie, ale może postaramy się stworzyć dodatkową naszą taką jakąś grafikę i statystykę, gdzie policzymy faktycznie, kto jest najlepszym obrońcą.
Tytuł obrońcy imienia Krzyśka Ignaczaka. Dobra, zrobimy coś. Ale mamy bardzo fajną grafikę i myślę, że ci się ona spodoba. Dotyczy murowania i takich innych rzeczy w bloku, a tutaj mamy aż trzech zawodników, którzy liderują w rankingu najlepiej blokujących. O, podoba ci się? No pięknie chłopaki się prezentują. Dmytro Paszycki, Nikolas Zerba i Urosz Kowacewicz, cała trójka zgromadziła po 10 bloków, ale gonią ich także, gonią ich zaciekle Kuba Kochanowski i Mateusz Bieniek, którzy mają bloków po 9 po tych trzech kolejkach.
No ja się cieszę, że Mateusz jest bardzo wysoko w statystykach, bo Mateusza do tej pory uważaliśmy za takiego środkowego, który jest ultraofensywny, natomiast Mateusz pokazuje, że dojrzewa nam z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z roku na rok, coraz lepiej radzi sobie w tych elementach bloków. Dla mnie takim trochę zaskoczeniem in plus pozytywnym jest to obecność na razie w pierwszej trójce, czyli z 10 blokami Urosza Kowacewicza, którego nigdy nie uważałem za jakiegoś wybitnego blokującego, a tu proszę bardzo, Serb gdzieś tam potrafi zaczaić się w misce z ryżem na jednego czy drugiego i nie można go wcale lekceważyć tam na tej lewej stronie, a że atakujący tam są właśnie po tej drugiej stronie, tym bardziej utrudnione ma zadanie Urosz, no bo przecież mierzy się z takimi zawodnikami jakby właśnie chociaż Kaczmarek czy Bołądź czy innymi wybitnymi jak Alex Atanasiewicz, także no musi się tam trochę natrudzić, ale widać, że całkiem nieźle mu to wychodzi.
Po trzech kolejkach faktycznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy nadzieję, że i tutaj na tych pozycjach ta rywalizacja będzie ciekawa. My będziemy ją aktualizowali. Nie wiem, czy po każdej kolejce, czy tam się dogadamy, że chociaż dwie damy chłopaków, żeby rozpęd wzięli, ale to nad tym się jeszcze zastanowimy. Ale zastanawiać się nie trzeba na pewno nad tym, kto jest najlepiej zagrywającym zawodnikiem w tym sezonie. Mamy przygotowaną dla was kolejną grafikę. podano, że tak powiem, Moritz Karliczek, 11 punktów zdobytych zagrywką.
Najlepszy serwujący, proszę panią, najlepszy serwujący, czyli tak, Moritz Karliczek, tak, pokazał akurat w jednym spotkań, jednym ze spotkań, że jedną z jego takich fajnych domen będzie na pewno element zagrywki. No życzymy mu przede wszystkim zdrowia, żeby tutaj w pełni dawał kolorytu naszej lidze i bombardował faktycznie przeciwników tymi zagrywkami, bo jest jakby mocnym punktem swojej drużyny i zobaczymy, czy to będzie akurat utrzymywał taką dyspozycję w polu zagrywki. Ja mu bardzo mocno kibicuję, bo wzrostu może niewielkiego, ale duchem wielki i silny.
I jak przyłoży, to ktoś to musi odebrać. A jeżeli chodzi o przyjmujących, to na pozycji lidera tutaj Luke Perry, Strefla Gdańsk. No i właśnie chociażby tutaj mamy statystykę 76-60% w przyjęciu, aczkolwiek jak rzuciłam okiem na statystyki z ostatniego meczu Trefla, to Luke miał tam aż 86% skuteczności, więc to jest już naprawdę coś.
To jest jeden z najbardziej wybitnych zawodników, jeżeli chodzi o pozycję na libero. No, chyba na nieszczęście jego jest to, że jest reprezentantem Australii i nigdy nie ma takiej możliwości zaprezentować się gdzieś w dalszych fazach rozgrywek międzynarodowych, żeby sięgnąć i może zdobyć tą statuetkę najlepszego libero, załóżmy, danego turnieju. Natomiast na pewno jest taką postacią bardzo pozytywną. To jest człowiek, który jest, może powiedzieć, z gumy. Ja podziwiałem jego, będąc tutaj prezesem Asekoresowi, jak go miałem u siebie, jak potrafi być sprawny, jak potrafi znakomicie bronić, jaką ma orientację przestrzenną, także tutaj też no, kibicujemy, aczkolwiek widzimy tam, że nasi no, też chłopcy za nim za chwilę też mocno tutaj depczą po piętach, aczkolwiek jak już wszedł z takimi procentami, może być ciężko go dogonić.
Stawiamy tutaj kropkę, Krzysztof? Bo powiedziałeś o Australii, tak, więc ja bym jeszcze dzisiaj w programie chciałabym popodróżować trochę.
Dobrze, jedziemy dalej.
Lećmy. Jedziemy dalej. Będzie międzynarodowo. Bądźcie z nami. Słowo się rzekło, tak więc zabieramy was w podróż, a właściwie zabierze nas Kuba Balcerzak, który jest razem z nami. Dobry wieczór, Kuba, słyszymy się dobrze?
Hej, słyszymy się.
Kuba, rzekliśmy słowo, że będziemy podróżowali, no ale to wyjaśnijmy trochę więcej. Będziemy podróżowali tropem, szlakiem naszych siatkarzy i wierzę w to, że ty nas w tę podróż wspaniale zabierzesz i opowiesz nam, co słychać u siatkarzy naszych, którzy będą grali w tym sezonie albo już grają od dłuższego czasu za granicą.
Jasne, spróbujmy. Zacznijmy może od Włoch, dobrze?
I Wilfredo is back.
Tak, po 122 dniach Wilfredo wreszcie powrócił na ligowe parkiety. Był to powrót naprawdę udany, ponieważ nasz przyjmujący zdobył 21 punktów. Był najlepiej punktującym zawodnikiem w całym spotkaniu. Grał w skuteczności w ataku wynoszącej ponad 65%. Dołożył, jak to Wilfredo, 5 punktów w elemencie zagrywki, miał jeden punktowy blok. Jeśli chodzi o przyjęcie, był to dobry występ Wilfredo, może nie jakiś wybitny, ale jak dobrze wiemy, Wilfredo w tym elemencie akurat do najlepszych zawodników na świecie nie należy. Nasz zawodnik przyjmował blisko 30 razy, nie popełnił ani jednego błędu, a to warto podkreślić. Skończył spotkanie miał około 30-35% pozytywnego przyjęcia, więc myślę, że był to naprawdę dobry występ. Sam Wilfredo podkreślił tuż po meczu na łamach włoskiej prasy, że nie jest jeszcze gotowy w 100%, a pierwszym przystankiem, którym chciałby pokazać się w tym sezonie z bardzo dobrej strony, jest nadchodzący Super Puchar Włoch, który odbędzie się za około 2 tygodnie, więc myślę, że tam będziemy mogli wtedy ocenić, czy Wilfredo już po tej operacji wrócił do pełni sił.
Oprócz Wilfredo, u jego boku od tego sezonu możemy także oglądać Kamila Semeniuka, o którym już zresztą w programie mówiliśmy, że debiut za sobą ma i był to debiut całkiem udany.
Przyznać, że jeśli chodzi o spotkanie z Monzą, to było to bardzo dobre spotkanie w wykonaniu naszego wicemistrza świata. Kamil zdobył tam wtedy 10 punktów, grał na skuteczności w ataku wynoszącej 91%, więc była to kosmiczna skuteczność, chociaż nie atakował tak wiele razy, było zaledwie 9. Jeśli chodzi o drugie spotkanie właśnie w miniony weekend ze Sieną, z Beniaminkiem, Kamil pojawił się tylko raz na boisku. Był to drugi set, zmienił nomen omen Wilfredo, zdobył punkt, atakował bodaj 2 czy 3 razy, więc nie był to jakiś długi występ. Jego miejsce zajął Oleh Płotnicki, chociaż bardziej byłoby trafnie powiedzieć, że to Wilfredo zamienił Kamila, ponieważ Ukrainiec wystąpił drugi raz z rzędu i po raz drugi zakończył spotkanie ze statuetką MVP, więc trzeba przyznać, że Andrea Anastasi, jeśli chodzi o linię przyjęcia, aktualnie na początku sezonu może sobie rotować do woli i w obydwu formacjach będzie to bardzo, bardzo dobra para.
Kuba, myślę, że możemy uznać, że danie włoskie zostało już podane i skonsumowane. Gdzie zabierasz nas dalej, gdzie lecimy dalej?
Może troszeczkę za Europę, czyli do Japonii, gdzie do sezonu ligowego szykują się nasi dwaj zawodnicy. Michał Kubiak, Panasonic Panthers oraz Bartosz Kurek, Wolfdogs Nagoya. Bartosz pierwszy weekend w Japonii po reprezentacji spędził podczas Grand Prix Formuły 1 na torze Suzuka. Dołączył do drużyny w poniedziałek i wtedy też po raz pierwszy spotkał się z nowym trenerem Nagoi, Włochem Valerio Baldovinem. To też ciekawostka, trzeci sezon Bartosza i po raz trzeci nowy trener. Zaczęło się od Fina Tilikainena, potem Amerykanin McGown, a teraz właśnie przypadła ta rola Valerio Baldovinowi, który pracował w ostatnich dwóch sezonach we Włoszech w Vibo. W tym pierwszym sezonie, w sezonie 2020-2021, miał wtedy właśnie linię przyjęcia dobrze znaną teraz z Plus Ligi, ponieważ był to TJ DeFalco oraz Tibor Rosa. Ostatni sezon nie był udany dla Vibo, ponieważ spadli, a Valerio wylądował właśnie w Japonii. Natomiast nasz drugi zawodnik, Michał, już trenuje na boisku. Ostatni weekend wystąpił w turnieju przyjaźni organizowanym przez FC Tokio. Panasonic Panthers wygrało ten turniej, nasz zawodnik wystąpił w dwóch meczach. Po jednym z nich z Toray Air Wars miał taką miłą uroczystość, nazwijmy to, ponieważ Kentaro Takahashi poprosił o zdjęcie Michała, potem udostępnił to na mediach społecznościowych, dopisując, że ma nadzieję, że Michał będzie grał jeszcze w Japonii kilka sezonów i w przyszłości będzie im dane zagrać w jednym zespole. Sezon w Japonii rusza nie w ten weekend, a w kolejny. Pierwsze mecze zapowiadają się ciekawie, ponieważ między innymi właśnie Nagoya Bartosza Kurka zmierzy się z zespołem z Hiroshimy, którą od tego sezonu prowadzi dobrze znany przez pana Krzyśka Raul Lozano oraz występuje teraz od tego Aaron Russell.
Kuba, mówisz, że w Japonii odliczanie do startu sezonu, ale sezon już rozpoczął się w Turcji i tam także mamy swoich przedstawicieli. Powiesz nam jeszcze, co tam w Turcji słychać?
Oczywiście. Jeśli chodzi o Turcję, to mamy 3 naszych zawodników od tego sezonu. Co ciekawe, 3 w każdym innym Beniaminku. Tak się złożyło. Zacznijmy może od Mateusza Miki, ponieważ przy nim moglibyśmy postawić największego plusa, jeśli chodzi o sam początek sezonu. Mateusz od tego sezonu broni barw Beniaminka Tursadu, który miniony sezon zakończył wicemistrzostwem pierwszej ligi i zakwalifikował się do ekstraklasy. Tursat ligowe granie rozpoczął od, tak jak pozostałe ekipy, od Pucharu Turcji i rozpoczął od historycznego osiągnięcia, jakim było awans do ćwierćfinału krajowych rozgrywek. Mateusz został wybrany do drużyny marzeń całej rundy zasadniczej, wybrany został również najlepszym przyjmującym. Wystąpił we wszystkich 3 meczach, zdobył łącznie blisko 80 punktów, więc to samo mówi za siebie, że występ Mateusza był naprawdę wyśmienity. Nieco słabiej jest na początku już sezonu ligowego, gdzie w pierwszej kolejce Tursat pokonał Hatayspor Bartosza Bućki, o którym za chwilę coś powiemy. Następnie przegrał 2 mecze już z wyżej notowanymi rywalami, bo najpierw był to Halkbank, a potem było to bodaj Zirat albo Fenerbahce. Występy Mateusza były dobre, ale już nie aż tak dobre, jak miało to miejsce podczas Pucharu Turcji. Natomiast naszym drugim zawodnikiem w Turcji jest właśnie wcześniej wspomniany Bartosz Bućko, który występuje zdaniem tureckiej prasy w najsłabszym zespole Ligi Tureckiej w tym sezonie, czyli Hatayspor'ze. Hatayspor dostał się do ekstraklasy tureckiej dzięki temu, iż były klub Michała Filipa zrezygnował z udziału w tureckiej ekstraklasie. początek sezonu w wykonaniu Bartosza Bućki w kratkę. Można powiedzieć, że jest identyczny jak podczas występu w Nysie. Było spotkanie świetne, było spotkanie średnie i było spotkanie przeciętne. Właśnie to ostatnie przeciętne przeciwko Galatasaray, gdzie Bartos zdobył zaledwie punkt. Został zmieniony szybko, bo pod koniec pierwszej partii, ale może to i lepiej, bo zakończył z minus 6 dla drużyny, miał 13% w ataku. Nie było to udane spotkanie Bartosza. Ostatni w naszych w Turcji, tak?
Proszę, proszę, Kuba, jedziesz.
Ostatni z naszym w Turcji jest Michał Filip, dla którego jest to drugi sezon na tureckiej ziemi. W pierwszym sezonie wystąpił w Kiziltepe, teraz broni barw w Develi i tutaj zgadzam się z opinią jego agenta, pana Jakuba Malkę, który nie tak dawno temu powiedział, że jest to liga idealnie skrojona pod Michała, ponieważ dobór zespołów jest taki, iż Michał jest liderem i jeśli on jest na boisku, wtedy Develi, a wcześniej Kiziltepe mogą liczyć na dobry wynik i tak właśnie to wygląda od początku sezonu, gdzie Michał jest w gronie najlepszych punktujących zawodników, dwa razy zdobył już drużyny marzeń, raz zdobył statuetkę MVP. Myślę, że tutaj wyniki Develi na początku sezonu są bardzo, bardzo dobre, ale to jest zespół, który stworzył trener Akso i wydaje się być bardzo ciekawy, ponieważ mamy tam Ukraińca Jereszczenko, który nie tak dawno temu występował na wschodzie Europy. Mamy również środkowego z Bułgarii Grozdanowa i takiego młodego Turka Abdullaha, którego warto obserwować. On w minionym sezonie występował w Halbanku Ankara. Spotkał się tam według tureckiej prasy z selekcjonerem reprezentacji Turcji, który powiedział, że jeśli chce być brany pod uwagę w reprezentacji, musi zmienić klub. Trafił do zespołu Michała Filipa i początek sezonu ma jeszcze lepszy od Michała i myślę, że ta dwójka może dać Beniaminkowi tureckiej ekstraklasy historyczny awans do ćwierćfinału.
Zatem brawo Michał, brawo Kuba, a ja mam pytanie do Krzyśka. Krzysztof, czy ty kiedykolwiek odbyłeś tak szybką podróż przez Europę, no w Australii akurat nie byliśmy, ale Japonię, Turcję i tak dalej?
Słuchaj, ja powiem Ola tak, ja odbyłem, gdyż w Polsce poszedłem do włoskiej restauracji, gdzie jadłem pastę, dobiłem na, że tak powiem, na deser sushi, i później kebabem, także byliśmy we wszystkich trzech miejscach. Jestem pod ogromnym wrażeniem, Kuba, po prostu masz niesamowitą wiedzę. Ja zapraszam was wszystkich gorąco serdecznie, ci co jeszcze nie śledzą Kuby na Twitterze. Ja go zacząłem śledzić, ja po prostu więcej wiem o siatkówce od Kuby niż z całego innego świata, że tak powiem. Także brawo Kuba, mam nadzieję, że zostaniesz z nami na dłużej i będziesz dzielił nam się tutaj tą swoją wiedzą, którą zdobywasz, bo mówię, ja tak bym się chyba nawet nie dokopał w czarnych czeluściach, w dark internetu do tych wszystkich informacji, ale mam nadzieję, że tak jak mówię, Kuba będzie z nami, a my będziemy go śledzić i tylko i wyłącznie więcej czasu będziemy dawać Kubie na takie ciekawostki, bo z ciekawością się wsłuchiwałem w to, jak fajnie opowiadał o naszych zagranicznych graczach.
I podpisuję się pod twoimi słowami. Krzysztof, a skoro słowo się rzekło, to poprosimy raz jeszcze, bo mamy wizytówkę Kuby razem z jego adresem twitterowym, tak więc proszę tam zaglądać, ale i zaglądajcie do nas, bo mam nadzieję, Kuba, zostaniesz z nami na dłużej. Właśnie swoimi tymi tajemnymi informacjami będziesz się z nami dzielił jak najczęściej. Bardzo ci dziękujemy, że byłeś dzisiaj z nami. Było dobrze? Dobrze było? Jak się czujesz?
Świetnie było, dziękuję bardzo.
Najpięknie. Cześć, dobrego wieczoru i do zobaczenia.
Dobrego wieczoru, hej.
Krzysztofie, zostało nam zaprosić jeszcze naszych widzów na kolejną kolejkę i na nasze kolejne spotkania, ale powiedziałam także, że będziemy mówili o Tauron pierwszej lidze, więc zaproszę także widzów na kolejne mecze, ale dobrze, dobrze, po kolei. Spójrzmy, co jeszcze w programie i jaka odsłona przed nami już za chwilę. Pytacie, co dalej? My mówimy, co dalej. Dalej kolejna kolejka plus ligi, a tam hit przed nami, hit, który no jeszcze przed tym, jak mecz się rozpoczął, stwierdziliśmy z Krzysztofem, że zapewne będzie to starcie Jastrzębskiego Węgla z Zawierciem. Ten mecz w niedzielę, oba zespoły w końcu nie przegrały jeszcze Żadnego meczu. Zawiercie ma 8 punktów, ponieważ straciło tam więcej setów niż Jastrzębski Węgiel. Jastrzębski Węgiel tylko 2. To spotkanie czeka nas w niedzielę, a wcześniej, bo w piątek o pierwsze zwycięstwo powalczy Luk Lublin w meczu z Olsztynem. Kolejkę zamknie mecz Barkomu Karzany z GKS-em Katowice. Tak więc będzie się działo na pewno w tej kolejce, a to co będzie się w niej działo, będziemy podsumowywali także w naszym programie. No i zerknijmy także, jakie mecze czekają na nas w Tauron pierwszej lidze, bo tam także będzie się działo. Tam piąta kolejka już dziś się rozpocznie. Tak, wszystko się zgadza. Dziś o 20:30. No i właśnie, oprócz tego, że inauguracja PSG KPS Siedlce, które podejmie Bas Białystok, to także czeka nas starcie lidera tabeli. MKS Będzin zmierzy się z Legią Warszawa. Na zakończenie rywalizacji drugie w tabeli BKS Wisła Proline Bydgoszcz zagra z czwartym zespołem Chemeco System Gwardią Wrocław. Tak więc śledzimy, my to będziemy śledzili na pewno, będziemy podsumowywali w kolejnym naszym programie. No i właśnie, co jeszcze w naszym programie? W naszym programie serdeczne zaproszenie do tego, żebyście byli z nami, obserwowali nas w mediach społecznościowych, bo tak jak już mówiłam na początku programu, jesteśmy prawie wszędzie. Twitter, Instagram, TikTok. Zachęcamy was także do tego, aby subskrybować nasz kanał i zostawić łapkę w górze. Subskrybować po to, żebyście wiedzieli, kiedy jesteśmy live. Jesteśmy w każdy czwartek i w każdą niedzielę, a rozgadałam się. Krzysztof, nie mogę się doczekać, aż w niedzielę tutaj do mnie dołączysz, bo nie ukrywam, że o wiele lepiej rozmawia mi się, jak jesteś tutaj fizycznie. Aczkolwiek dziękuję ci, że znalazłeś czas, żeby się chociaż połączyć z nami online.
Jestem, będę, już pędzę do ciebie, jak wyjdę w czwartek, to dojdę na pewno do niedzieli do Warszawy na spokojnie, ale tak pół żartem, pół serio. Mam nadzieję, że do zobaczenia z wszystkimi obecnymi, mam nadzieję, że ci, co dzisiaj byli po raz pierwszy, dacie subskrybującego lajka, zaprosicie swoich znajomych, powiecie im, żeby rozeszło się pocztą pantoflową, że faktycznie coś nowego się tworzy, że jest nowy projekt. Oczywiście czekamy na wasze sugestie, po to są czaty, po to są te komentarze, żebyście tam wpisywali, co byście chcieli zobaczyć. Pokazujcie oczywiście nam, jak kibicujecie swoim drużynom, tak? Ola, dalej aktualny jest ten nasz konkurs, gdzie robicie zdjęcia. Dokładnie, robicie zdjęcia i pokazujcie nam po prostu, jak wspieracie swoich idoli w poszczególnych klubach, bo to jest telewizja dla was. Mamy nadzieję się tylko i wyłącznie rozwijać, więc co złego to nie my, a będziemy tylko i wyłącznie myśleli o tym, żeby być lepszymi i stawać się lepszymi dla was.
Tak jest. Widzicie, faktycznie na początku umknęło mi, żeby przypomnieć o tym, że czekamy na wasze zdjęcia z hal, jak kibicujecie swoim ukochanym zespołom. Tutaj u dołu wyświetla wam się mail. Na tego maila prosimy, abyście przesyłali zdjęcia. Z miłą chęcią je tutaj pokażemy w programie, no a przede wszystkim nagrodzimy. No a dziś już stawiamy tutaj kropkę. Życzymy wam cudownego wieczoru i do zobaczenia w niedzielę o 19:00. Widzimy się i będziemy rozmawiali. To jest program Siatkarskie Ligi. Bądźcie z nami koniecznie. Dzięki. I should let go.